Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, wczoraj mieliśmy okazję w katechezie w Radiu Maria usłyszeć głos księdza arcybiskupa Zimowskiego, który tak pięknie mówił o błogosławionych i mówił o błogosławionej Karolinie Kuskównej. Ja myślę, że warto jest wracać do tej postaci, tym bardziej, że jesteśmy w przededniu setnej rocznicy śmierci, że trzeba, aby ta błogosławiona coraz bliżej była polskiej wsi, coraz bliżej była polskiej młodzieży. I różne uroczystości są związane z przygotowaniem polskiej wsi, polskiej młodzieży do obchodów tej setnej rocznicy. W diecezji toruńskiej dzisiaj w Lidzbarku Welskim rozpoczęła się 9-miesięczna nowenna ku przygotowaniu polskich rolników, rolników diecezji toruńskiej do tych obchodów. Pamiętamy, że w Brodnicy została posadzona 1,5 miesiąca temu grusza błogosławionej Karoliny. Także cieszy mnie to, że kult błogosławionej Karoliny na terenie diecezji toruńskiej jest tak żywo przyjmowany i tak się pięknie rozwija. Jest z nami tutaj ojciec Grzegorz, który zawsze mi tłumaczył i którego serdecznie pozdrawiam i witam. Tłumaczył, że właśnie tam podczas wyniesienia Karoliny podjął decyzję o tym, że wstępuje do zakonu i że będzie kapłanem. I to jest ten motyw, to działanie nasze, aby ta Karolina była obecna. Była obecna wśród nas i prowadziła tą polską wieś ku lepszej przyszłości. A proszę Państwa, dlaczego mówię o Karolinie? Dlatego, że tydzień temu byłem w Rzeszowie, 33. rocznica porozumień rzeszowsko-łuszczyckich. Piękna uroczystość, bardzo wielu rolników, bardzo wielu ludzi. Ale może o tym wszystkim będziemy mówili troszeczkę później, dlatego że w czasie tej uroczystości w katedrze homilię, mszę świętą sprawował i homilię wygłosił ksiądz Infuad Mac, który był uczestnikiem tamtych dni, który przez wiele lat był członkiem diecezjalnym, duszpasterzem rolników, współdziałał z biskupem Romanem Andrzejewskim. Wiele, dużo dobrego zrobił, szczególnie w czasie obchodów rocznic, bo tam właśnie u niego w tych trudnych czasach między 82 a 89 wszyscyśmy się zjeżdżali, tam były obchodzone wszystkie rocznice, również 15. rocznica była transmitowana przez Radio Maria. I chcąc oddać klimat tamtego dnia, poprzedniej niedzieli, poprosiłem, aby homilię z tego, z tej mszy świętej rocznicowej, 33. rocznicy, odtworzyć dzisiaj w czasie naszej audycji, o co bardzo proszę ojca Grzegorza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni przedstawiciele władz z marszałkiem Sejmu, marszałkiem województwa i przewodniczącym Solidarności, panem senatorem, rolników indywidualnych i wy, drodzy i umiłowani bracia i siostry. W czasie tego rozlewu liberalizmu moralnego, w czasie obalania praw bożych, praw ludzkich, a nawet prawa natury, kiedy demoralizuje się ludzkie sumienia i to od samej młodości, umiłowani to dziecko, można wyjść troszkę z tym dzieckiem. W tym czasie dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus stawia sprawę jasno i jednoznacznie. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Słuchaliście, powiedziano waszym przodkom, nie zabijaj. A ja wam powiadam, kto zabija, stanie przed sądem. Powiedziano waszym przodkom, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, kto patrzy z pożądliwością na niewiastę, już cudzołożył. Powiedziano wam, nie będziesz krzywo przysięgał i kłamał. A ja wam powiadam, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, co ponadto jest, od złego jest. Umiłowani bracia, proszę pomyśleć wobec tego, co dzisiaj słuchaliśmy w Ewangelii. Co mówił nie jakiś kapłan, czy jakiś profesor oko, czy naucza tak Kościół, ale dzisiaj jednoznacznie tą sprawę stawia Chrystus. Jak się czują nasi posłowie, ochrzczeni, którzy głosowali za aborcją? Jak się czują przedstawiciele ministerstw, którzy chcą wprowadzać tą ideologię gender do szkoły i do przedszkoli i demoralizować dzieci od maleńkości? Jak się czują przedstawiciele władz, którzy sprzyjają, jeżeli nie jawnie, to potajemnie, wprowadzenie tej ideologii gender, czyli ideologii Sodomy i Gomory? Jak się czują wobec tego jednoznacznego postawienia sprawy przez Jezusa Chrystusa? Umiłowani, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był w UNESCO w Paryżu, mówił tak: ja pochodzę z takiego narodu, który przez swoich sąsiadów był kilkakrotnie skazywany na śmierć, ale przetrwał. Przetrwał nie dzięki potędze militarnej, nie dzięki potędze materialnej, ale przetrwał dzięki kulturze, która okazała się większą potęgą aniżeli tamte. Umiłowani, Władysław Reymont w swoim epopei narodowej o wsi polskiej chłopi ukazuje nam korzenie tej niezwyciężonej kultury, której jesteśmy aż potąd wyznawcami. Rozpoczyna swoje dzieło od słów: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ukazuje w tej epopei chłopa klęczącego w świątyni i korzącego się przed swoim Bogiem. Ukazuje chłopa z wyciągniętymi rękami do obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. A kończy swoje dzieło, za które otrzymał w 1924 roku Nagrodę Nobla, słowami: ostańcie z Bogiem, kochani ludzie. Umiłowani, to jest ta nasza kultura, to jest ta nasza siła, to jest ta nasza potęga, której się dzisiaj chcemy wyrzec. Tą siłą jest wiara. Tą siłą naszą i potęgą jak dotąd jest Bóg. Tą siłą jest Maryja. Tą siłą jest nasza chrześcijańska kultura. Tą potęgą jest nasz patriotyzm. To jest nasza rodzina zbudowana na Bożym prawie. To jest nasza potęga. To jest nasza siła. To jest nasza moc. Jeżeli pozwolimy sobie to odebrać, zginiemy. Umiłowani, dzisiaj obchodzimy 33. rocznicę podpisania umów społecznych rzeszowsko-uszczyckich. Po 48 dniach strajku i okupacji budynku wreszcie podpisano tą umowę. Sam brałem udział wielokrotnie, odprawiając mszę świętą dla strajkujących i głosiłem tam kazania. Pamiętam to jak dziś. Umiłowani, w konsekwencji nie tylko podniesiono rolnictwo indywidualne do zrównania z innymi sektorami, ale w konsekwencji tych umów doszło do ustanowienia niezależnego związku zawodowego rolników indywidualnych Solidarność, którzy właśnie ta Solidarność Rolnicza miała być gwarantem przeprowadzenia prawidłowych reform rolnictwa w naszym narodzie. Ponieważ nie wierzono wtedy tym stronnictwom ludowym, okazywały się i okazały się one niewiarygodne, czego świadkami jesteśmy dzisiaj. Te stronnictwa ludowe wchodzą w koalicję z każdym. Nie dla dobra ojczyzny, nie dla dobra wsi, ale dla osobistych interesów. I dlatego tym gwarantem tych prawidłowych zmian miała być Solidarność Rolników Indywidualnych. Umiłowani, widzimy, że tylko wy możecie być tymi gwarantami, a nie te niby chłopskie stronnictwa, które w koalicjach wyprzedały wszystko, co można było wyprzedać. Stocznie, fabryki, przedsiębiorstwa, wszystko. A dziś dobierają się do ziemi i dobierają się jeszcze do lasów. Umiłowani, jeżeli pozbędziemy się ziemi, tej naszej żywicielki, tego ostatecznego warsztatu pracy dla tylu milionów ludzi, jeżeli pozbędziemy się ziemi i tego, co jest pod ziemią, jeżeli pozbędziemy się lasów, powiedzcie, co nam zostanie? Co my przekażemy przyszłym pokoleniom? Co wy przekażacie swoim dzieciom i swoim wnukom, jeżeli tego wszystkiego się pozbędziecie? Umiłowani, ta ziemia umiłowana, do której chłop jest przykuty tak jak Chrystus do krzyża gwoździami. I właściwie tylko chłop broni tej ziemi dzisiaj. Oto w Szczecińskim strajkują już od tylu lat, by nie sprzedawać ziemi w obce ręce. Czy pojechał tam ktoś ze Stronnictwa Ludowego? Czy pojechał tam ktoś z przedstawicieli z władz? Nikt. To jest pogarda. To jest lekceważenie narodu. Proszę zwrócić uwagę, ile to było referendów i w sprawie tych funduszy, i w sprawie tych, by nie posyłać dzieci malutkich już do szkoły. Wszystko poszło do kosza. Wszystko się lekceważy. Umiłowanie to jest pewna forma dyktatury. To jest nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. I dlatego umiłowanie, jeżeli w czasie tej koalicji siedmioletniej zostało zlikwidowane 400 tysięcy gospodarstw indywidualnych. 400 tysięcy. To dziwi nas, że tyle tysięcy, milionów wyjeżdża ludzi za chlebem do zagranicy. A jak ostatnio podał właśnie telewizja w pierwszym programie, powiedziała, że zakłady pracy, raczej te urzędy pracy stają się raczej urzędami przygotowującymi na wyjazd za granicę. Umiłowanie dzisiaj nawet nie ma licznika, ile osób wyjechało za granicę, czy 3, czy 5 milionów. Ale to, co najcenniejszego, co najbardziej wartościowego, opuszcza naszą ojczyznę. I dlatego umiłowani solidarnościowcy rolników indywidualnych, złączcie się z solidarnością robotniczą i weźcie w swoje ręce te sprawy polskie. Naprawdę trzeba, żebyście bronili tych najwyższych wartości, wiary, naszej kultury, naszych rodzin, naszej ziemi, naszych lasów. Bo jeżeli wy nie weźmiecie tego w ręce, powiedzcie, kto to wszystko obroni i ocali. Dlatego umiłowani, trzeba naprawdę po pierwsze obudzić ten polski naród z tego snu. Obudzić Polaków. Teraz może wam w tym dopomóc telewizja Trwam, która umożliwia właściwie dopuszczenie do głosu tych, którzy dotąd nigdzie głosu nie mieli. Umiłowani, trzeba jednak wziąć te sprawy w swoje ręce. Trzeba się zjednoczyć. Jak wygląda smutno to dzielenie się po prawicy. Te rozmaite partyjki, zamiast się zjednoczyć i wybory wygrać, to się dzielą. A przyczyną podziału zawsze była pycha i głupota. To są dwie przyczyny podziałów. I dlatego, umiłowani, jeżeli się nie zjednoczymy, jeżeli się nie zmobilizujemy wszyscy, jeżeli się nie zaktywizuje nasze społeczeństwo, to oczekiwanie na wygranie jest mizerne. Dlatego, umiłowani, trzeba postawić też tamę wyjazdowi za granicę, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Trzeba stworzyć te środki i możliwości pracy w naszej ojczyźnie. I dlatego ja uważam, że wy jesteście tego nadzieją. I że wasz ruch, który powinien się coraz bardziej pomnażać, coraz bardziej tą wieś polską jednoczyć, coraz bardziej tą wieś polską uświadamiać, żeby nie tylko narzekano, ale żeby zaczęto działać, to powinno być domeną waszej pracy. Bo umiłowani, jeżeli tak pójdzie dalej, jak idzie dotąd, to kto wie, co nie daj Boże, może dojść też do Majdanu u nas w Polsce i do Sarajewa. Oby Bóg nie dopuścił do tego. Ale może dojść u nas w Polsce do Majdanu, ponieważ naród nie ścierpi tego, co się z nim robi i tego, co się w naszej ojczyźnie wyczynia. Nie ścierpi. I dlatego trzeba temu w sposób pokojowy zapobiec. Umiłowani, skończę modlitwą do miłosiernego Boga. Miłosierny Boże, niech ta ofiara oczyści nas i odnowi i wyjedna nam pomoc doczesną i wieczną nagrodę. Amen.
Księdzu Infoatowi Macowi z Katedry Rzeszowskiej serdecznie dziękuję za homilię, która była wygłoszona 23, była wygłoszona tydzień temu w niedzielę w czasie 33. rocznicy obchodów porozumień rzeszowskich. Ta homilia jest bardzo jednoznacznie pokazuje, w jakim kierunku chcielibyśmy, aby Solidarność Rolników się mobilizowała i łączyła. i smutne jest wszystko to, co się w tej chwili dzieje, bo dzisiaj ojcowizna, Stronnictwo Ludowe Ojcowizna kończy obchody, które rozpoczęło w czwartek. Piękne obchody, bo trzeba przyznać, że i sympozja, i konferencje naukowe, i również pikiety pod Urzędem Wojewódzkim, ale oddzielnie. Oddzielnie również będzie w Jasionce, proszę Państwa, kolejni sekretariusze Porozumień Rzeszowsko-Łuszczyckich będą organizowali spotkanie przy grobie Józefa Ślisza, oczywiście związanego ze strajkiem szefa strajku, właściwie nieformalnego szefa strajku w Rzeszowie. A 23 marca w Tuchowie kolejni sygnatariusze organizują kolejne spotkanie i to jeszcze smutniejsze spotkanie ze człowiekiem, którego no nie wszyscy byśmy chcieli na tych spotkaniach widzieć. Dlatego dziękuję księdzu Infuatowi, że pobudził serca, że zwrócił uwagę na to wszystko, co się dzieje, bo jak tak stałem i patrzyłem na tych wszystkich ludzi, tych moich kolegów z tamtych czasów, już sporo z nich pamiętałem, i był i Kazik Chorzępa, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo cenię i bardzo lubię, i byli inni, którzy nie do końca chcieli się wpisać w tą palestrę przeżywania wspólnego tego naszego, tej 33. rocznicy. Tak patrzyłem i tak myślałem, że tych młodych ludzi tam już jest coraz mniej, że tych młodych ludzi prawie że nie ma w ogóle. I tak myślałem sobie o tych wszystkich naszych drogach i o tej kulturze i o tych wartościach. I tak przyszedł mi na myśl wiersz Asnyka do młodych. Trzeba z młodymi żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę. Wy nie cofniecie życia fal, nic skargi nie pomogą, daremne trudy, próżny żal. Świat swoją pójdzie drogą. Jaką drogą chcemy iść? Do kogo chcemy szukać? Czy ci młodzi będą z nami? Czy stworzą taką organizację, jaką myśmy chcieli budować, jaką się nam nie udało po 89 roku utrzymać, dlatego że każdy chciał iść swoją drogą. Jest dzisiaj, proszę Państwa, chcemy mówić o trudnych sprawach polskiej wsi, bo przecież rocznica, piękna rocznica, ale co się zmieniło? To, co mówił ksiądz Infuat, 400 tysięcy gospodarstw zostało zlikwidowanych. Bardzo dużo gospodarstw leży, gruntów leży odłogiem, bo Unia ma taką metodę, żeby wzbogacać tych, którzy nie pracują. Bo jest bardzo wiele spraw związanych w tej chwili z kolejną próbą likwidacji trzody chlewnej na terenach Polski. Można by było mówić o wielu różnych rzeczach. I myślę, że warto jest pokazać to, co chcielibyśmy zrobić i to, co możemy zrobić, a nie wszystko się nam udaje. Dlatego dzisiaj byli w telewizji Trwam rolnicy z Podlaskiego, Podlaskie, które jest kuźnią mleka, które bardzo, bardzo, bardzo mocno wspieram, dlatego duchowo, dlatego że uważam, że mleko jest siłą, jest napędem polskiej wsi. Że chociaż jest protest w tej chwili rolników w całej Polsce, że 26 ten protest będzie przeprowadzony w wielu miastach, to Podlaskie jest taką kuźnią tej miłości do ziemi, ale również i tego, co udało się jeszcze w Polsce utrzymać, a więc wytwarzania mleka. I dlatego witam wśród nas mojego przyjaciela i kolegę, pana Zbigniewa Dębowskiego. Szczęść Boże, panie Zbigniewie. Wiele lat współpracujemy właśnie i cieszę się, że jesteście tam i że udało się wam stworzyć własną małą spółdzielnię, która jeszcze funkcjonuje przy tym wielkim, ogromnym Grajewie i tych wszystkich wielkich mleczarniach, które w zasadzie niedługo przestaną być mleczarniami, a staną się jakimiś molochami. Witam również wśród nas ludzi, którzy przybyli, z panem Zbigniewem, a więc pana Rogowskiego Zbigniewa, który również jest rolnikiem, który pochodzi z Grądy.
Mrożenie.
Mrożenie, tak, takie
cześć Boże, nazwa. Witam państwa.
Cześć Boże. Pan ma jakie duże gospodarstwo?
Gospodarstwo około 40 hektarów, w tym użytków rolnych około 30 hektarów.
A ile łąk?
Łąk połowa, a więc tak ze 13 hektarów łąk.
A dojnych krów?
Krów dojnych 25 sztuk i owizny.
Kto doi, żona czy pan?
Rodzinnie doi. Przeważnie aż żona.
Przeważnie żona, to tak jak było dawniej, tak jest i teraz. I jeszcze mamy pana Niebrzytowskiego, Adama, bardzo serdecznie witam pana.
Szczęść Boże.
Pan jest rolnikiem?
Tak, jestem rolnikiem, prowadzę też gospodarstwo w gminie Jedwabne. Produkcja mleka, stado około 35 krów, powierzchni około 40 hektarów użytków rolniczych.
Proszę pana, pan jest, z tego co jestem zorientowany, również w Powiatowej Izbie Rolniczej. Jaka jest kondycja tej izby? Czy też jest PSL-owska bardzo mocno?
Jestem przewodniczącym Rady Powiatowej w Łomży.
Czyli nie jest PSL-owska.
Ja zawsze twierdzę, że w izbach rolniczych nie powinno być polityków, powinni być rolnicy. Także.
No to tak Krzysiu Aldanowski twierdzi na samym początku, a to, co się stało teraz, to jest raczej odwrotnie. Ale panowie, będziemy mówili o sprawach wsi, ale może wasza refleksja, dlatego że mi się wydaje, że najważniejsze to, co mówił ksiądz Infułat, to przede wszystkim to, że wieś polska przyniosła kulturę, zatrzymała tą kulturę, zatrzymała te wartości i że te wartości i ta kultura może stać się miejscem do odbudowywania naszej tożsamości, naszej przyszłości. Panie Zbigniewie.
No cóż, na pewno jestem bardzo wzruszony, bo nie ukrywam, pierwszy raz dzisiaj wysłuchałem właśnie tych słów, tej homilii. Troszeczkę mi takie wspomnienia z mojej młodości, kiedy człowiek był dużo młodszy, kiedy Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych powstawał, kiedy w ogóle Solidarność w kraju powstawała. No, wtedy się uczestniczyło również w 89 roku z tą nadzieją, że zbudujemy inną Polskę. Wtedy mieliśmy jasny, jako my, jako rolnicy, jasny postawiony cel. Są oni, władza komunistyczna i wyrobnicy na usługach Związku Sowieckiego. No i oczywiście my, Polacy, naród polski, który chce sam prowadzić własną politykę, gospodarstwa własne, gospodarstwa rodzinne. No i chyba ironia losu, że wielu rolników dzisiaj mówi do mnie w ten sposób: słuchaj, jeździliśmy wtedy na protesty, żeśmy protestowali. Ale wtedy było łatwiej żyć na wiosce, w tym gospodarstwie, bo pomimo wszystko, jak te obowiązkowe dostawy się skończyły, to jak kształciłem dzieci, jakieś te pieniądze miałem. Dzisiaj to tak, się narobię, to mi nie zapłacą, to się narobię, to jakaś dekoniunktura, to jeszcze coś. I tak bardzo wiele osób w ten sposób odbiera jakby te czasy. Natomiast faktem jest tak, no Polska była ostoją polskości, ostoją wielokulturowości w przypadku województwa podlaskiego, bo przecież mamy i naród białoruski, i mniejszość białoruską, i mamy przecież nawet i wyznawców Tatarów, wyznawców muzułmańskich. I my żyjemy, my żyliśmy, my te kultury razem godziliśmy, tworzyliśmy tą naszą kulturę podlaską. Nam to nie przeszkadzało. Obok siebie żyliśmy i żyjemy dzisiaj. Natomiast dzisiaj, no jak ja słyszę z tych mediów rządowych, tych nowoczesnych niby to w cudzysłowie, którzy mówią, że jestem oszołomem, że jestem ciemnogród, no to chyba nie o takiej Polsce myślałem, nie o takiej wolności myślałem. Że skoro tyle czasu trzeba było się dobijać, żeby w końcu dostać to jedno miejsce, żeby mogła telewizja trwam nadawać, telewizja katolicka, no to chyba wtedy nawet przez myśl nie przeszło, że takie coś po 25 latach od odzyskania niby to niepodległości będzie możliwe. Także na pewno refleksja nie tylko z mojej strony i zamyślenie nad słowami księdza Infułata, ale na pewno wielu rolników. No bo jednak te stronnictwo samo siebie nie wybiera, tylko są ludzie, którzy jednak te kilka głosów oddają. Ja sobie zdaję sprawę, na ogół to są ludzie związani w jakiś sposób materialnie z różnymi stanowiskami w agencjach rządowych, pozarządowych. No oczywiście kilku ludzi w dobrej mierze się daje ogłupić obietnicom kolejnym. i te swoje głosy oddaję. Natomiast ubolewam nad tym na pewno, że nie ma w ogóle, nie tylko wśród związkowców, ale nawet po tej prawej stronie, jakbyśmy tak to ogólnie ujęli, wśród nawet organizacji politycznych, jakiejś jedności. Nie ma jednego jakby celu, że ja swoją tą głupotę, tak w cudzysłowie, które zostało powiedziane, i bo tego inaczej nie można nazwać, tą swoją pychę odstawiam gdzieś tam na bok, natomiast cel numer jeden, ojczyzna, ratujmy ojczyznę własną. Ja przypomnę nawet, bo wiele razy żeśmy się spotykali tutaj w Radiu Maryja przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Myśmy wtedy mówili o tych zagrożeniach, że to nie jest jakaś, ja wiem, sielanka taka, która, że tam czekają na nas, tylko chcą nam pieniądze dać, że będą nam dawać i będziemy my coraz to lżej. I się okazuje, że nie z perspektywy czasu. Chodziło o dostęp do rynku, rynki zbytu. Miejsca pracy likwidujemy. Wielokrotnie też mówiłem, również w tym studio też emigracja dotknęła moją rodzinę. Mój syn też jest za granicą.
Też to jest ta trudność, z którą się spotykamy. Panie Zbigniewie, ksiądz Infuat mówił o możliwości, o konieczności w zasadzie budowania jedności wśród rolników. Jakie są przeszkody? Co jest głównym powodem tego, że to, co udało się nam w 80 roku zbudować, a potem duszpasterstwo, które trwało do 89 roku jako taka bardzo silna organizacja społeczna, że to wszystko jak gdyby przestało istnieć?
W mojej ocenie to chyba jednak w wielkim stopniu zaważyła ta taka sytuacja ekonomiczna, finansowa, poczucie takiego realnego zagrożenia likwidacji gospodarstw od strony ekonomicznej, bo za komuny było jasne, przychodził komornik, czy ustawowo, czy jak wcielano do spółdzielni, nikt się nie patyczkował, nie liczył. Natomiast tutaj stworzono sytuację taką, że myśmy jako rolnicy, jako gospodarstwa indywidualne nie mogliśmy się odnaleźć na rynku żywności w Polsce ze względu na zalew dotowaną żywnością z całego świata, jaki tutaj nastąpił, że te półki sklepowe po tak zwanej komunie zapełniono właśnie bardzo szybko, ale żywnością wyprodukowano nie w polskich oborach, nie w polskich chlewach, towarami nie wyprodukowanymi, nie w polskich fabrykach, tylko przywieziono to z zewnątrz, z Unii, tak zwanej tej europejskiej, tej starej jeszcze piętnastki, od tak zwanych naszych przyjaciół. Podejrzewam, że nawet to, co dzisiaj się dzieje, chociażby na Ukrainie, w Majdanie, chyba tam nie, tym wielkim nie do końca chodzi o los przeciętnego człowieka, który został ranny, czy został zabity, o los tej rodziny, która opłakuje swoich bliskich, to chyba chodzi raczej o kontrolę, o rynki zbytu, chyba o grube pieniądze, o interesy chodzi dla nielicznych, o wpływy, bo tego inaczej nie można określić. I podejrzewam, że chyba raczej ta sytuacja ekonomiczna spowodowała to, że rolnicy, każdy, przynajmniej większość rolników się zamknęła we własnych gospodarstwach, żeby ratować gospodarstwa, w jakiś sposób koniec z końcem wiązać.
A czy nie uważa pan, że dopłaty, które zostały wpompowane w gospodarstwa rolne, one w bardzo dużym stopniu uzależniły rolników od władzy, od sposobu działania tych gospodarstw, bo nie tylko określiły te gospodarstwa, nie tylko określiły przede wszystkim, co możemy uprawiać i w jakim kierunku możemy się rozwijać, ale przede wszystkim te dopłaty no, uzależniły w ten sposób, że jednak kontrolę, nie kontrolę i tak dalej.
Ale to nie tylko same dopłaty bezpośrednie do upraw, do hektara, ale w ogóle wsparcie rolnictwa, czy to na modernizację, czy na zakup, ja wiem, sprzętu, czy na podejmowanie działalności. No właśnie to spowodowało to, że gro rolników, którzy weszli w te projekty, w te programy, ma konkretne zobowiązania. Zobowiązania mają to do siebie, że ktoś musi kontrolować. Ja znam takich rolników, z którymi rozmawiam, nawet w przypadku chociażby tej trzody teraz. No dobra, no to jest protest, to idziemy na protest. Nie, słuchaj, bo ja skorzystałem tam z tego czy z tego, to mi zaraz kontrolę przyślą. Mi zaraz to czy tamto. Po prostu jest wśród wielu osób taka obawa, że Jak przyjedzie 5 kontroli, zawsze jak nie jedna, to druga, ale do czegoś znajdzie się przyczepić, a dla świętego spokoju może ja się zamknę we własnym gospodarstwie, nie będę głowy wychylał, może mi się uda. Na tej zasadzie wydaje mi się to funkcjonuje w tej chwili. Natomiast uzależnienie od dopłat. No teoretycznie niby można tych dopłat nie brać. To nie jest przymus. Natomiast sytuację mamy taką gospodarczą i otwarte nasze granice na całą Europę, że bez wsparcia zewnętrznego, no niestety, ale nie ma możliwości dzisiaj rozwijać gospodarstwo, prowadzić na bieżąco, dokonywać zakupów w gospodarstwie. No nie ma takiej możliwości, chyba że ktoś będzie postawił na stagnację, nie będzie budował nowych budynków, nie będzie kupował nowego sprzętu. Być może w ten sposób poradzi.
To znaczy, że inny sposób pozbawiania powoli rolników, bo coraz więcej rolników bankrutuje, coraz więcej rolników
traci. Ja wręcz inaczej nazywam. To jest nowa metoda, taka w białych rękawiczkach, zniewalania ludzi. Bo chyba tego inaczej nie można określić, tylko że tutaj człowiek sam dobrowolnie wchodzi w to wszystko i jest zakładnikiem swoich wcześniejszych decyzji. Wszedł w projekt, już musisz tak robić, jak tam zapisane, bo jak nie, to będzie zwracał z odsetkami.
Rozumiem. Ksiądz Infuat mówił o potrzebie budowania jedności. Panie Adamie, pan jest z gminy czy z powiatu Jedwabne. Pamiętam księdza Edwarda Orłowskiego, który od samego początku budował duszpasterstwo rolników na tamtym terenie wspólnie z księdzem biskupem i tak dalej. I czy duszpasterstwo rolników u was dosyć silne? Ono w jaki sposób przetrwały, czy mogłoby być tym miejscem, czy w jakiś sposób pomóc rolnikom się spotykać i jednoczyć. Diecezja toruńska próbuje pewne rzeczy robić. Udaje się to księdzu Gańskiemu. W tej chwili idzie nowenna. Czy nie szłoby właśnie wykorzystać tego spotkania do tego, aby robić to, cośmy robili w latach 80., że po tych spotkaniach w kościele były spotkania z rolnikami iśmy budowali tą naszą wspólnotę.
To bardzo cenne spostrzeżenie, które mam nadzieję zaowocuje zorganizowaniem takiej grupy, która by naprawdę czuła się mocno w tym temacie, która by przede wszystkim chciała działać na rzecz rolnictwa. Ksiądz Twardowski powiedział kiedyś, że ojczyzna to ziemia i groby. Ziemia dla nas rolników ma bardzo szczególne i wyjątkowe znaczenie. Dlatego też dzisiaj musimy zrobić bardzo wiele, żeby cokolwiek uratować jeszcze. Bo oto się okazuje, jak tutaj kolega Zbyszek mówił o zagrożeniach płynących z Unii Europejskiej, z całego tego finansowania. To jest bardzo przykre i bardzo dramatyczne, bo bardzo wiele gospodarstw niestety bankrutuje.
Mówiło się o tym, że Izba Rolnicza może być takim miejscem, które będzie w jakiś sposób organizowała wieś. To będzie taka organizacja, która będzie reprezentowała wszystkich rolników i będzie miała tą szansę. Ja tu przy tym stole mówiłem, że Izba została po to powołana, że Unia Europejska potrzebowała jakiegoś konsultanta do swoich wszystkich projektów po to, żeby można było z kimś konsultować, bo nie było wiadomo z kim. I czy Izba Rolnicza by sprostała temu zadaniu, o którym mówił ksiądz Infuat?
Jest to bardzo, bardzo ciężkie w obecnej sytuacji z tego, co widzę, co się orientuję, bo jestem 3 lata już przewodniczącym Rady w Izbach. Sytuacja naprawdę jest dramatyczna również i w Izbach, bo to, co staramy się w tej chwili zrobić, co ja się staram, nasza, moja Rada Powiatowa w Łomży, bo tu w jej imię mogę się również wypowiadać, to daleko odbiega od tego, co byśmy chcieli. Niestety nie ma takiego odgłosu od strony rządu, żeby nas słuchał, żeby przynajmniej, bo to są głosy, które konkretnie rozumieją problemy na polskiej wsi. Nie ma kto tego słuchać. No.
Proszę pana, nie ma kto słuchać. Przy tym stole nie tak dawno był pan Szmulewicz. Rozmawialiśmy na tematy związane z trzecią wersją konsultacji PROW-u 2014-2020. Bardzo mocno narzekał na to, co robi rząd, ale jednak te konsultacje i tak nic nie zmieniają.
Oczywiście, że nic nie zmieniają, bo jak tu można mówić o jakichkolwiek konsultacjach, jeżeli przedstawia nam się projekt i daje się kilka dni dosłownie na zaopiniowanie tego. Nie przedstawia się żadnych konkretów, żadnych uzasadnień poszczególnych rozwiązań. To jest po prostu kpina robiona z samorządu rolniczego i z rolników.
Ja rozumiem, że jest kpina robiona z samorządu rolniczego, ale czy rolnicy są informowani o takim sposobie oddziaływania rządu? Czy robicie spotkania z rolnikami w terenie, na zebraniach wiejskich? Czy właśnie może wykorzystywać do tego, nie wiem, duszpasterstwo rolników, spotkania gdzieś, żeby wieś się obudziła? To, co powiedział ksiądz Infuat, że czas obudzić wieś, bo jedynie wieś może jeszcze dźwignąć w jakiś sposób przekaz tej kultury, tej tradycji, tej tożsamości narodowej.
Tak, ja w swojej gminie, w gminie Jedwabne często biorę udział w obradach sesji. Przedstawiam informacje na bieżąco, staram się na bieżąco przedstawiać informacje z zakresu izb rolniczych i z tego, co nam się czy też proponuje. Także tutaj myślę, że to jest obowiązek również i innych przewodniczących na innych powiatach, żeby tym się zajmowali. W ten sposób to jest dosyć na bieżące przedstawianie problematyki. To jest bardzo ważne, bardzo istotne, bo brakuje w ogóle informacji. To z tym się spotykam, bo często dzwonią rolnicy i pytają o różne tematyki. Nie wiedzą, gdzie się z danymi problemami udać, a tych problemów z roku na rok przybywa. A to, co się proponuje w tym nowym programowaniu, to mogę powiedzieć tylko jedno tyle, że tych problemów przybędzie jeszcze więcej. To nie są pieniądze dla polskich rolników. To trzeba przyznać z przykrością.
To znaczy, że wszystko jest w zakresie, powiedziałbym, przygotowanej zdrady, aby w jakiś sposób zabrać polskiej wsi to, co jeszcze jest i żeby to wszystko przekazać komuś, kto zniszczy polską wieś? No,
jeżeli na przykład w działaniu modernizacja, które ja uważam osobiście za takie działanie, gdzie 100% finansowania trafia na prawdziwą polską wieś, bo to są dofinansowania do zakupu maszyn i budowy budynków inwentarskich, robi się takie obwarowania, na przykład jak wyliczanie współczynników GVA, gdzie to jest po prostu pułapko dla rolników, bo jeżeli rolnik nie spełni przeciw w ciągu tych 4-5 lat pewnych wymogów, które się mu stawia, to niestety będzie musiał zwrócić pieniądze. Tego nie wiem, tego się na razie w ogóle nie informuje o tym rolników. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w samym naborze, ale to ja uważam za pułapkę. I wielokrotnie apelowaliśmy do rządu, do ministerstwa, żeby odstąpić od tej formy rozwiązań. Niestety pozostaje to bez jakiegokolwiek odzewu. Zwiększa się coraz więcej dokumentacji. My naprawdę jesteśmy udręczeni jako rolnicy już samymi sprawami papierkowymi, administracją. Średnio rolnik w ciągu tygodnia musi jeden dzień poświęcić na sprawy urzędowe.
Jaki zawód ma największą przyszłość na wsi? Stolarz, bo musi robić szafy do dokumentów.
Dokładnie.
Panie Zbigniew Rogowski, mówiliśmy już o tym, że 24 Krów
tak,
Mleczny,
tak? Tak.
W Podlasie stoi mlekiem. Mleko jest jak gdyby takim miejscem gospodarczego trwania. Ten rok, zeszły rok i ten rok zapowiada się w mleczarstwie dosyć dobrze. Jak widzicie waszą przyszłość i co można zrobić, aby budować tą jedność rolników i spółdzielców, a niekoniecznie jedność oligarchów, którzy wami rządzą?
To znaczy tak, rzeczywiście w województwie podlaskim no, przede wszystkim żyjemy z mleka i z produkcji zwierzęcej. Natomiast z tą jednością ja działałem w izbach rolniczych pierwszej kadencji. Już wtedy staraliśmy się wyłonić liderów, którzy by no, spróbowali zjednoczyć wieś. Jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest znaleźć liderów na wsi, bo nawet jeżeli są, to są właśnie utrącani. To, co kolega Zbyszek już tu wcześniej mówił, oni są w pewnym sensie konkurencją dla tego stronnictwa ludowego, bo ono chce tam mieć swoje struktury, a po drugie są niewygodni, bo jakiś oligarchiczny sposób zarządzania podmiotów skupujących powoduje, że jeżeli rolnicy zaczynają się jednoczyć, zresztą w Mlekpolu była taka tam pewien konflikt, który jeszcze nie wiem, czy do dzisiaj się w sądach pokończył, nie? jeżeli ktoś się wychyli, no to właśnie, no to zawsze jest to zagrożenie, że jedna kontrola więcej, że cię zniszczą, że
odbiorą kwotę mleczną?
Tak, a już nie daj Bóg, mówię, gospodarstwo, które dobrze, że korzysta ze środków unijnych, samo inwestuje. U nas naprawdę powstają obory takie, które nie są lepsze jak na zachodzie, bo jeździłem trochę i po Niemczech, i po Francji i te obory widziałem. Nasze nie ustępują nawet te średnie nasze.
U pana jest też jakaś opora?
No może nie super nowoczesna, to nie, ale też nawet w ubiegłym roku ją rozbudowywałem. Taka normalna obora rodzinna. Natomiast jest ta pewna pułapka, że u nas jest generalnie w Podlaskim głód ziemi. U nas nie ma czegoś takiego jak ziemia pusta. Ja jeździłem często na południe, tam w Bieszczady czy do Lublina, tam się jedzie i ugór. U nas nie, u nas każdy krzaczek jest wyrwany, ziemia zagospodarowana, bo ziemia jest cenna. Ziemia jest słaba, bo tam przeważnie czwarte, piąte, szóste klasy. Nawet na szóstej klasie jesteśmy w stanie produkować i mieć zyski.
Wytworzyć mleko. Panie Zbigniewie, spółdzielczość mleczarska, ona jest bardzo ważna. Chciałbym, żeby pan parę słów powiedział na temat właśnie tej waszej spółdzielni, ale zaprosimy chociaż może jedną rozmowę telefoniczną byśmy przyjęli. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Kilka słów na temat, bo to, co mówił ksiądz Infułat, gospodarczo, przed wojną, byli rolnicy, chłopi, byli złączeni właśnie przez spółdzielczość. Przez to, że mogli razem gospodarczo budować wspólnotę swoją, niezależność swoją. I być może, że spółdzielczość byłaby też takim miejscem, elementem do tego, żeby budować tą jedność.
Niewątpliwie sukcesem takiego stopnia rozwoju mleczarstwa w województwie podlaskim to jest to, że zakłady są własnością spółdzielni, własnością rolników. I tutaj nie znam przypadku, żeby któryś z prezesów sprowadzał masło czy sery, czy ewentualnie jakieś inne wyroby mleczarskie, bo na tym można akurat zarobić.
No, rolnicy na to.
Ale u nas nie, bo u nas są spółdzielnie, jednak w radach nadzorczych są rolnicy. I rolnicy nie pozwolą na to, dlatego między innymi mamy tą stabilizację. No moja spółdzielnia, akurat Moniecka, nie jest to spółdzielnia duża na tle chociażby Grajewa, bo około 2,5 tysiąca rolników należy do tej spółdzielni. Ponad 120 milionów litrów mleka rocznie przerobu. No dużo i w porównaniu z Grajewem może i niedużo. Ale jednak jest, ale żyjemy. Ceny są w miarę przyzwoite.
Co można zaproponować innym rolnikom, żeby taką spółdzielnię zbudować?
Natomiast tym, którzy by chcieli spółdzielnię zbudować, jednak bym bardzo prosił o przede wszystkim przestrzeganie takich typowo ludzkich zasad współżycia, międzyludzkiego. Bo to, co ja obserwuję w tej chwili nawet w spółdzielcach, czy wywania ta grupa bardzo dużych dostawców, którzy w jakiś sposób próbują, powiedzmy sobie, ugrać jeszcze więcej na tym mleku, czyli kosztem tych mniejszych. Czyli zróżnicowanie tak zwanej ceny za mleko od wielkości dostawy. Im wyższa dostawa, tym wyższa cena za mleko. No tutaj akurat do końca się nie zgadzam, powiedzmy sobie, z taką filozofią, bo
no oczywiście, to nie ma nic wspólnego z jakąś solidarnością, ale mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam wszystkich przyjemnie gości, którzy są w studio. Przedstawiam się, Duda Teresa.
Witamy.
Z gminy Ostróda.
Szczęść Boże.
Mieszkam na wsi od 1946 roku. Gospodarzyłam sama jedna z mamusią chorą. Orałam, kosiłam kosą. Sierpem robiłam, nawóz rozsiewałam, wapno siałam, nawozy rozsiewałam. Pszenicę miałam taką piękną, wąsatka kiedyś była, że rosła na polu równiutka jak stół. Kto jechał taksówką, każdy się zastawał i patrzał się. Kochani, gospodarz powinien budzić słonko, a nie słonko gospodarza. Rano musi wychodzić w pole, patrzcie jak zboże rośnie, czy gdzie trzeba nawozu podsypać, czy trzeba co więcej. A tu co chodzi o trzodę chlewną, to ja wam powiem, ja jako emerytka już powiedzieć, że już sędziwy wiek mam. Sędziwy wiek, mój mąż ma 85 lat. 60 lat, jak my już ze sobą za rok będziesz, mamy ślub sakramentalny. i żyjemy w zgodzie. Dzieci wykształciłam, wychowane są, ale szkoły rolnicze mają i pracują. Synu starszemu przykazałam gospodarstwo. Jeszcze ziemi dokupiłam po sąsiedzie, połowę gospodarstwa i to, co miał na emeryturze, on 75 ary. I budynek chlewny kupiłam od niego i ziemię pod chlewem. Bo gdyby ziemi nie kupiłam, to by to mieszkanie wisiało w powietrzu. A na bale różne panowie nie chodziłam. Nie. Bo miałam inne zamiary. Inne zamiary. Żyłam tak jak Pan Bóg. Jak mnie mama urodziła, tak żyłam do 23 lat. Nie zabawa nie w głowie była. Nie w głowie. Bo miałam dużo pracy, wszystko dopilnować. Też już w mleczarni pracowałam, mleko badałam, czystości, kwasotę. Pomagałam tam, wszędzie zespołowo pracowałam.
Dziękujemy Pani bardzo za ten piękny głos. Dziękujemy za udział w naszej audycji. Życzymy przede wszystkim zdrowia i dziękujemy za to całe dobro, które Pani przez Twoje życie niosła po to, aby ziemia mogła rodzić, aby ludzie mogli wzrastać, aby można było wykształcić dzieci. I to pięknie, że w rolnictwie są. Serdecznie Pani dziękujemy i życzymy dużo, dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata, gdyż tacy ludzie są zawsze nam wszystkim potrzebni. Panie Zbigniewie, no może dwa słowa, bo to taki piękny obrazek, ale przecież to Pana też młodość, tak jak nasza. Też ta kosa i sierpi, piękne pola.
Cóż tu dodać? Ja powiem, że też przeżyłem kilka tych światów, które przeszły, przeminęły. Pamiętam świat, te białe koszule, kiedy trzeba było wychodzić, obkosywać te zboża przed żniwo, potem pamiętam snopowiązałki, które to kosiły. No dzisiaj zupełnie inaczej to wygląda, ale na pewno jest jedne to, co Pani powiedziała. Na pewno wychodzimy do obory o godzinie jeszcze nawet przed wstaniem słońca. Niektórzy to nawet i o 4 rano. Także może nie w pole bezpośrednio, ale do obory.
No, jeżeli chodzi o obory, tutaj rozmawiałem przed audycją z panem Zbigniewem Rogowskim, no to tak mówił, że w zasadzie no to tak pracy dużo i że to raczej żona, tak? A pan?
Nie, oboje pracujemy. Ja oprócz tego, że mam gospodarstwo, też jestem dyrektorem szkoły, także
no
zanim,
właśnie,
zanim wjadę do tej pracy na urzędzie, to już w pół do siódmej mam obrządek zrobiony w gospodarstwie.
Panie Zbigniewie, pan mi przypomina jednego takiego Francuza, jak w 1990 roku wyjechaliśmy, żeby tak popatrzeć, jak żyją tamci ludzie, żeby to dobro przywieźć stamtąd do Polski. To właśnie jego żona też była nauczycielką. On miał 50 hektarów i nie mógł utrzymać gospodarstwa. I jak wróci, i jeszcze zawiózł mnie pod wiatrak i mówi, widzisz, jest wyłączony. A wiesz czemu? Bo same szkody mi przynosi. I dlatego gośmy wyłączyli, a mówili, że takie dobrodziejstwo będzie. I jak przyjechałem do Polski, to powiedziałem, kochani moi, nie życzę wam tego rolnictwa, z którego rodzina mająca 50 hektarów musi, żona musi pracować w szkole, bo nie idzie utrzymać gospodarstwa. I trzeba być w kilku spółdzielniach, żeby był wspólny sprzęt, bo na własny nas nie stać. Także niech pan tylko może dwa słowa, szkoła. Jaka szansa jest, że ta szkoła jeszcze będzie polska i że tam te wszystkie trendy europejskie nie będą nam przeszkadzały żyć?
Trendy przeszkadzają i niestety to, co obserwujemy, ten niż demograficzny, te warunki, jakie stwarza nam rząd, powodujące, że w ogóle Polska się wyludnia, ale wieś szczególnie, przecież sama subwencja oświatowa, która bardziej preferuje szkoły duże, powoduje, że znikają te malutkie szkółki po wsi, a przecież szkoła to jest takie centrum kultury. Zniknie szkoła.
Panie Zbigniewie, kogo pozdrawiamy?
No, pozdrawiam przede wszystkim swoją rodzinę.
To znaczy?
No i gminę Grabowo całą.
Bardzo prosimy, kogo pozdrawiamy.
Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić swoje rodziny, żonę, rodziców i wszystkich mieszkańców gminy Jedwabne.
Pan Zbigniew?
No również swoją rodzinę pozdrawiam i oczywiście wszystkich mieszkańców gminy Jaświły.
Proszę Państwa, 26 lutego jest organizowany przez Solidarność Rolników protest w poszczególnych województwach. W województwie lubelskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim i dolnośląskim. Podobno w poznańskim również. Zapraszamy wszystkich rolników na te protesty pod poszczególne miejsca, które zostały ogłoszone przez Związek. Ja serdecznie dziękuję. Pozdrawiam pana przewodniczącego Solidarności Rolników Chruścikowskiego. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję w czasie aktualności o tych protestach coś powiedzieć. W tym momencie dziękuję ojcu Grzegorzowi za trwanie w czasie audycji.
I bardzo dziękuję, panie redaktorze, naszym gościom.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.